za chwilę porozmawiamy na temat 1 września i otworzymy pierwszą stertę, ale przywitam gościa, który jest w naszym studiu tutaj w Krynicy. To jest wielki prezes wielkiej polskiej firmy, pan Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, no ale... Muszę poprawić, niewielki, tylko wielkiej firmy.
Niewielki prezes, ale wielkiej firmy. Firmy, która ostatnio przejęła ruch.
Nie, jeszcze nie, pracujemy.
Ale jest już zgoda wszystkich urzędów na to, żeby...
Nie, panie rektorze, to jest tak, że w pierwszej kolejności ruch miał bardzo słabą sytuację finansową i były postępowania układowe. I generalnie te postępowania układowe były podważone przez sąd pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji stwierdził, że jednak te postępowania układowe są w mocy. W związku z tym nam otwiera się pole. Złożyliśmy właśnie wniosek do komisji o koncentrację w tym zakresie, więc uruchamiamy procedury związane z pozyskaniem firmy Ruch.
I jak długo będzie ten proces trwał?
Panie rektorze, czym szybciej, tym lepiej, z racji tego, że wszyscy wiemy, w jakiej kondycji finansowej jest Ruch. W związku z tym ten proces musi dziać się błyskawicznie. Oczywiście wniosek poszedł do komisji. Komisja najprawdopodobniej w ciągu miesiąca odeśle to do UOKiK-u, do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta. Tam podejrzewam, że proces trzy tygodnie, zobaczymy, do miesiąca czasu. Natomiast my przygotowujemy, negocjujemy z właścicielem, przygotowujemy wszystkie warianty w tym zakresie. Mamy już plan biznesowy, ale też robimy pozostałe analizy w zakresie biznesu. I Ruch jest to firma, która ma pewne tradycje, pewną markę. W związku z tym też chcemy zapinąć pewne procesy w nasz biznes. Przecież my też jako Orlen posiadamy sprzedaż detaliczną i zakup Ruchu spowoduje również optymalizację pewnych kosztów i logistyki, czyli całej obsługi, ale też my posiadamy własne produkty, które również będziemy chcieć mieć w sieci Ruch, więc sieć Ruch, może to nie jest dla nas jakiś biznes, w którym zarobimy dziesiątki, setki milionów, ale uważamy, że to jest biznes, który w spięciu z naszą sprzedażą detaliczną będzie się opłacał.
Jednocześnie jest to misja, dlatego że nie wyobrażamy sobie polskich miast bez kiosków Ruchu.
Dokładnie tak. No oczywiście ja patrzę z dwóch przyczyn. Po pierwsze sprawa biznesu, gdzie jesteśmy spółką akcyjną, musimy robić biznes, ale też jest takie zadanie społeczne. Jako czempiona polskiej gospodarki, my jako Orlen też mamy w swoim DNA taką misję też społeczną, też zadania społeczne i Ruch to nie tylko to 1700 punktów Ruchu, co to jest korportaż prasy, a ten korportaż prasy nie jest tylko w 1700 kioskach, ale ten korportaż prasy przez Ruch jest w ponad 20 tysięcach punktów w Polsce, więc jest to też jak gdyby dostęp naszego społeczeństwa do prasy, czyli dostęp do informacji.
Chociaż z informacji, czerpiemy informacje teraz głównie z telefonów komórkowych i z internetu.
No niekoniecznie, wie pan, również te informacje czerpiemy jeszcze z wersji gazet papierowych, również czerpiemy informacje. Wiadomo, że to jest trend spadkowy, ale również tam też czerpiemy informacje.
Ruch zostanie najprawdopodobniej przejęty przez Orlen, a jak z Lotosem? Czy dojdzie do...
Tak. Tak, wie pan, jeżeli chodzi o Lotos, to bardzo mocno pracujemy. Zgodnie z naszym harmonogramem przeszliśmy do drugiej fazy, czyli fazy komisja druga, to jest druga faza, czyli faza już ostateczna, faza głębszych analiz i chcielibyśmy jak najszybciej tę fazę przejść, by uzyskać zgody komisji na koncentrację w tym zakresie, bo to, co powtarzałem niejednokrotnie, to jest zadanie bardzo ważne zarówno dla Orlenu, jak i dla Lotosu. To powstanie firma, która będzie prężnie się rozwijać, firma, która będzie miała jeszcze większe oddziaływanie pozytywne na gospodarkę, ale i też generalnie to połączenie uwolni pewne synergie, wspólny zakup ropy, co jest bardzo istotne, to nas będzie bardziej stabilizowało w przypadku cen paliw, to też ograniczymy pewne procesy logistyczne, które dublujemy między Orlenem a Lotosem, to też wszystko będzie powodowało, że ta stabilność cen cen paliw będzie coraz lepsza. No, my dzisiaj nie mamy wpływu na cenę baryłki ropy, ale mamy wpływ na to, jak my tą baryłkę ropy przerobimy i jak my każdy liter ropy mniej obciążymy kosztami. No więc jeżeli będziemy większą ilość kupować ropy, jeżeli będziemy zdecydowanie większe wolumeny sprzedawać, to i ta cena jednostkowa będzie się bardziej stabilizować.
Ale na tą fuzję, powiedział pan, musi się zgodzić Komisja, Komisja Europejska?
Tak, tak, Komisja Europejska, bo jest to koncentracja i Komisja Europejska. O ile ta koncentracja uważam nie jest duża w Unii Europejskiej, bo powiedzmy sobie szczerze, są zdecydowanie więksi gracze, którzy ten proces mają za sobą, to jednak jest to koncentracja na rynku polskim i musimy w tej drugiej pogłębionej fazie położyć warunki zaraczne w tym zakresie. Więc nie tylko rozmawiamy z Komisją, ale rozmawiamy również konkurencją odnośnie tych warunków zaraczczych, czyli idziemy zgodnie z programem. Na pewno ten proces musi się nam spinać. My nie położymy takich warunków zaraczczych, gdzie ten proces nie spina się ani dla nas jako Orlenu, ani dla Skarbu Państwa tak naprawdę. My musimy postawić takie warunki zaraczcze, gdzie jest ten wymiar zysku przy etapie fuzji.
A jak kosztowna jest taka fuzja?
Panie rektorze, no to nie jest kwestia jak kosztowna taka fuzja, bo taka fuzja na pewno kosztuje, przeprowadzenie takiej fuzji kosztuje, to jest normalna rzecz, ale co ta fuzja oznacza dla nas? Ta fuzja oznacza, że zdecydowanie będziemy silniejszą firmą w Polsce. Przecież Orlen to jest polska firma, tak naprawdę nic się w tym zakresie nie zmienia. Polska firma chce kupić drugą polską firmę. Na dzień dzisiejszy właścicielem Lotosu jest Skarb Państwa. Natomiast jeżeli przeprowadzimy tę transakcję, właścicielem Lotosu będzie Orlen, który również jest nadzorowany poprzez uprzywilejowanie w statucie przez tak naprawdę Skarb Państwa. Więc ta fuzja tylko pozwoli, że bardziej rozwijać Orlen i rozwijać polską gospodarkę. Bo widzi panie redaktorze, nas w polskiej gospodarce czekają potężne inwestycje. I potrzeba nam taki podmiot i takiego mocnego czempiona, który spełni możliwości inwestycyjne. Mówimy wszyscy o budowaniu energetyki niskoemisyjnej, czyli choćby nawet my jako Orlen jesteśmy zaangażowani w offshore, czyli budowę farmy na Bałtyku. Dziś taka nowoczesna farma przy nowoczesnych technologiach to jest około od 12 miliardów wręcz do 15 miliardów jedna taka farma. Więc panie redaktorze, więc potrzeba nam spółki tak silnej, która może robić takie wyzwania inwestycyjne, które dzisiaj technologie kosztują. Te technologie kosztują dziś miliardy. Po pierwsze, musimy mieć swoje know-how, a po drugie, musimy mieć pieniądze, żeby inwestować w gospodarkę. Dziś tak duże firmy nie będą inwestować w gospodarkę złotówki, tylko muszą inwestować miliardy. Tak naprawdę byśmy mogli się w pełni rozwijać. Więc ta fuzja również potrzebna jest dla polskiej gospodarki. Ale to, co niejednokrotnie, panie redaktorze, mówię, Orlen jest bardzo mocno związany z polską gospodarką, bo Orlen to jest firma, która w tej chwili robi około 110 miliardów obrotu, czyli ma bardzo duże oddziaływanie na polską gospodarkę. I takie fuzje wzmacniają tak naprawdę Orlen.
A Lotos?
Lotos generalnie jest spółką, która generalnie nie ma tylu, jakby to określić. Lotos jest spółką, która tylko i wyłącznie zajmuje się przerobem ropy na paliwa, czyli ma ten jeden pion rafineryjny, a Orlen ma więcej pionów, bo Orlen ma pion rafineryjny, Orlen ma pion petrochemiczny, Orlen ma pion energetyczny, Orlen produkuje również nawozy. Nie chcę tu już wymieniać całej petrochemii, co Orlen produkuje. Zresztą teraz Orlen drugie bardzo mocne zadanie, które ma, to rozwój przemysłu petrochemicznego. To jest zadanie zdecydowanie droższe niż kupienie Lotosu, bo my przemysł petrochemiczny musimy bardzo mocno rozwijać, bo my też musimy patrzeć na rozwój Orlenu nie z perspektywy roku, dwóch, trzech, tylko z perspektywy co najmniej 40-50 lat. No, za 10-15 lat ta sprzedaż paliw będzie malała zdecydowanie. Wejdą inne alternatywne źródła energii. W związku z tym my musimy bardziej rozbudowywać przemysł petrochemiczny,
choćby nawet wodór,
my musimy bardziej rozbudowywać przemysł petrochemiczny z racji tego, żeby ten przerób ropy wtedy mniej ukierunkować na przerób na paliwa, tylko bardziej ukierunkować na przerób petrochemiczny. A z drugiej strony, widzi pan, rozwój Orlenu tak naprawdę jest bardzo ważny. Orlen teraz przynosi bardzo duże zyski. Tu mogę dać dane. Za czasów Platformy Obywatelskiej 8 lat Orlen zarobił 2 miliardy 900. 8 lat. 3,5 roku Orlen zarobił 21 miliardów. Oczywiście to 21 miliardów zysku to jest też dzięki walce rządu z mafiami paliwowymi, dzięki wzrostowi gospodarczemu, a trzeci element to jest element zarządzania Orlenem. To są wiele umów, które zostały wypowiedziane, renegocjowane, wiele innych kierunków dostaw i praktycznie niejednokrotnie mówię głośno, myśmy narazili wiele grup interesów w tym zakresie, by Orlen mógł być firmą silną. Więc kiedyś te dochody z tego tytułu, ileż razy można uszczelniać mafie paliwowe? Więc my musimy rozbudowywać w innym kierunku przemysł, tak by generalnie uzyskiwać dochody z innych gałęzi, z innych jak gdyby filarów naszych, które będą w Orlenie.
To jeszcze o te liczby zapytam. 2 miliardy zysków w ciągu 8 lat?
2 miliardy 900 w ciągu 8 lat zysku netto.
A 3 lata 21.
3,5 roku 21 miliardów.
Te 12 miliardów do 15 miliardów zainwestowane w te wiatraki.
A to nie tylko wiatraki.
Ale wiatraki na Bałtyku to się opłaci? Ktoś to policzył?
Ale oczywiście, aktorze, nie robimy żadnych inwestycji, gdzie nie liczymy. A z drugiej strony musi pan wiedzieć, że też są pewne sprawy regulacyjne. Orlen też emituje CO2 i inne rzeczy, więc my musimy bilansować się inwestując w energię, tak zwaną energię zieloną, byśmy mogli bilansować certyfikaty, wszystkie inne rzeczy, więc oczywiście nie robimy żadnej inwestycji, która się nam biznesowo nie spina, ale mamy odwagę robić te inwestycje, co jest rzeczą też ważną, bo dziś odwaga w biznesie jest pożądaną cechą.
A ropę kupujemy od Rosjan głównie, czy...
Panie rektorze, w przeciągu tych paru lat, szczególnie 2 lat, zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy. Wcześniej to było 90% z kierunku rosyjskiego, teraz jest 50-50. Jeżeli chodzi o rafinerię w Płocku, 50% mamy ropy z innego kierunku. I to pozwoliło nam wytrzymać kryzys chlorkowy tak naprawdę, bo panie rektorze, przez 46 dni nie płynęła ropa rurociągiem. Gdybyśmy nie mieli procesu dywersyfikacji, to nasza pozycja byłaby bardzo słaba. Nasza pozycja byłaby taka, że nie zaspokoilibyśmy rynku polskiego. Nasze rafinerie musiałyby obniżyć plan produkcyjny. Mielibyśmy potężny problem gospodarczy w Polsce.
A zapasy strategiczne?
Ale panie redaktorze, zapasy strategiczne, oczywiście, że są ropy i również Orlen posiada, ale zapasy strategiczne ropy, proszę pana, ja tu nie chcę mówić czegoś, czego nie mogę wręcz powiedzieć, bo to my też chronimy pewne dane, pewne bezpieczeństwo. Powiem panu tylko tyle, że oczywiście zapasy strategiczne również były uruchomione, ale gdyby nie dywersyfikacja, to zapasy strategiczne generalnie może nie zaspokoiłyby nam w planie całego cyklu produkcyjnego. A z drugiej strony przez to nasza pozycja negocjacyjna z Rosjanami była zupełnie inna, więc my szanujemy, cenimy naszych partnerów w tym zakresie, ale my też musimy mieć pewną pozycję negocjacyjną i ta pozycja negocjacyjna i to, że poradziliśmy sobie przez 46 dni, nawet radzilibyśmy sobie dłużej, pozwoliła to, że wynegocjowaliśmy z Rosjanami, że Rosjanie uznali prawa do naszych roszczeń, co jest rzadkością.
I zapłacą odszkodowania?
Oczywiście, będą musieli. My oczywiście szacujemy swoje straty w tym zakresie. My nie robimy tego szybko. Te straty mają być bardzo mądrze i w sposób przejrzysty wyliczone, wyszacowane. Do tego też są potrzebne pewne przestoje, pewne też analizy i w stosownej chwili złożymy roszczenia, które zostały jak gdyby, co najważniejsze, że w tym całym generalnie kryzysie chlorkowym, czyli zainfekowania ropy, mamy zidentyfikowanego tak naprawdę winnego, czyli mamy możliwość złożenia roszczeń, bo wiemy do kogo. Więc to jest niesamowity sukces i to się udało dzięki procesowi dywersyfikacji.
A jak ceny akcji Orlenu na giełdzie?
Dobrze, panie redaktorze, Orlen jest stabilną firmą. Orlen jest firmą, którą ja nie mogę tu w żadnym wypadku namawiać inwestorów, ale ja mogę tylko pewne dane podać. Proszę zobaczyć. Orlen jest stabilną firmą. Orlen ma stabilną politykę dywidendową, czyli Orlen stabilnie wypłaca zyski swoim akcjonariuszom i w tym roku Orlen wypłacił 1,5 miliarda złotych, czyli to jest około 3,5 złotego do akcji, to jest około 3,5%, więc proszę zobaczyć, no, czyli to jest dobra lokata, mówiąc to, więc Orlen, prowadząc stabilną politykę dywidendową, przyciąga akcjonariuszy, by mogli inwestować w Orlen.
Wszystko tak dobrze idzie, że nie wiem, czego można panu życzyć.
O, panie redaktorze, czy dobrze idzie, czy nie, tak naprawdę pan, staramy się naprawdę pracować i pracujemy na okrągło. Mamy wiele działań inwestycyjnych, bo Orlen to nie tylko kraj, choćby nawet nie tylko przemysł petrochemiczny. Teraz rozbudowa nawozów idzie, to jest bardzo ważne zadanie. No bez rozbudowy nawozów te nawozy straciłyby znaczenie. Teraz trzeba produkować nawozy nowej generacji, więc to idzie. Teraz bardzo duża inwestycja w Orlen Południe. To też jest następny etap inwestycyjny. Wykupienie akcji Unii Petrolu, czyli spółki czeskiej, którą wcześniej mieliśmy w pakiecie większościowym, ale nie stuprocentowym.
Już wykupiliśmy. Będzie 100%?
Już wykupiliśmy. Mamy 100% udziału w Unii Petrolu. Unii Petrol to jest firmą porównywalną do wielkości Lotosu i jeszcze dodatkowo ma petrochemię, czyli jest większą nawet niż Lotos, więc to też jest działanie na pozostałych rynkach, więc robimy wiele, wiele działań. I wie pan, no, pracujemy. Widać to po zyskach, widać to po giełdzie, widać to po ocenie analityków w tym zakresie. Wiadomo, że też jakieś błędy popełniamy. To jest normalną rzeczą, ale przede wszystkim nie boimy się podejmować decyzji.
Jeszcze jest Litwa i jeszcze są
Niemcy.
Stacje benzynowe,
tak,
w Niemczech.
Tak, pod inną marką, ale też pracujemy nad tym.
I wszystko działa.
Działa.
I bardzo dziękuję za
bardzo
rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Daniel Obajtek, prezes Orlenu, był gościem popołudnia w NET. Serdecznie
dziękuję
i wracam do rozmowy z Wojciechem Cejrowskim. Panie redaktorze, panie pisarzu.
Proszę pana, robiłem notatki i jestem zmartwiony tym, co słyszałem. I narobiłem całą masę zmartwionych notatek, gdyż pan prezes kilkakrotnie mówił, że te wszystkie połączenia z drugą firmą i tak dalej mają zapewnić nam stabilność cen paliw. To nie jest zaleta, stabilność cen paliw. Gdyby paliwa stale spadały w swojej cenie, to byłaby zaleta. Natomiast stabilność cen paliw na poziomie ponad 5 zł za litr to jest granda, a nie zaleta z punktu widzenia obywatela. Pan prezes ma inny punkt siedzenia. Z punktu widzenia pana prezesa dobrze jest pochłonąć ruch. Z punktu widzenia obywatela, ja państwu mówię, że w gospodarce ogromne firmy mają rzeczywiście to wszystko, o czym prezes mówił, czyli potencjał inwestycyjny, bo są duże. Natomiast trzeba też pamiętać o potencjale upadku. Gdyby coś nie poszło, gdyby prezes zwariował, był zły zarząd, cokolwiek źle pójdzie, w gospodarce coś huknęło takiego, co uderza w taką dużą firmę, to upadek kolosa jest bolesny bardzo dla gospodarki, podczas gdy mógłby być mniejszy, gdyby to była mniejsza firma. Więc skupowanie ruchu wcale mnie nie ucieszyło. Ruchem niechby się zajmował ktoś, kto się zajmuje dystrybucją gazet na co dzień, a nie dystrybucją benzyny.
Nie wiem, to, co Orlenowi... Nie było takiego chętnego i właściwie ruch był na skraju, był upadłą firmą. Albo by nie było w ogóle ruchu.
Mówię.
Albo...
Co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy ktoś poszedł tą ścieżką myślenia za poprzednich prezydentur? Żeby firmy, które się zaplątały w długi, źle były prowadzone i grozi im upadek, uratować za pomocą państwowych pieniędzy. To jest niedobre, bo się okrada wtedy obywateli za pomocą podatków, żeby wesprzeć firmę prywatną jakąś i zabezpieczyć ją przed upadkiem. W gospodarce dużo lepiej jest, gdy taka firma upadnie. Ratowanie przedsiębiorstw w Ameryce skończyło się ogromnym kryzysem hipotecznym i tak dalej. Ten kryzys ostatni, który pamiętamy, amerykański, już zaczynamy o nim zapominać, który odbił się czkawką na całym świecie. To był kryzys globalny. On się wziął z ratowania nierentownych przedsięwzięć państwowymi pieniędzmi. Więc niedobrym pomysłem jest ratowanie ruchu. Jeśli to jest firma uplątana w przeróżne długi i nie jest w stanie sama się z tego podnieść, to należy jej pozwolić upaść, rozdrobnić się, wykupić przez drobnych przedsiębiorców, ktoś sobie będzie chciał kupić kiosk. To jest zdrowsze gospodarczo niż ratowanie kolosa innymi pieniędzmi, upadającego kolosa.
Ale to by, ale to by się odbiło na rozmaitych tytułach prasowych, które nie dostawały pieniędzy z ruchu. Cały złożony problem z tym był związany, jeśli chodzi o amerykańskie firmy i państwowe pieniądze. No to kryzys w 2008 roku został zażegnany dzięki państwowym pieniądzom, dzięki temu, że te pieniądze popłynęły do największych amerykańskich banków.
Nie został w ogóle zażegnany, został zaszpachlowany i w to miejsce nie powstały zdrowe przedsiębiorstwa po szybkim upadku złych, tylko przedłużano agonię i przeróżne przedsiębiorstwa upadały tylko trochę później, a pieniądze się marnowały. Pieniądze włożone przez obywateli poprzez rząd, który zebrał podatki i potem wspomagał przedsiębiorstwa. Żadnemu z tych przedsiębiorstw to nie pomogło. To jest szpachlowanie choroby, która tam pod spodem nadal istnieje. Moim zdaniem niedobre. Ja bym wolał, żeby ruch upadł, albo żeby go ratował kto inny, prywatny inwestor, który sobie kupi za bezcen upadłą firmę, bo zależy mu na 1700 kiosków w kraju i to wykorzysta, a resztę złogów i raka wyrzuci do śmietnika, zbankrutowaliście chłopcy, trudno. Bankructwo nie bez powodu zostało wpisane w przeróżne ustawy, bo jest dobrym rozwiązaniem. I w Ameryce obywatel, osoba indywidualna może siebie zbankrutować, jeżeli się zadłużył do takiego stopnia, że już z tych długów nigdy nie wyjdzie. To pozwala mu się ogłosić bankructwo. Wszyscy źle zainwestowali. Ci, którzy pakowali pieniądze w ruch, dając mu gazety, pomimo że nie płaci redakcji, zrobili złą decyzję biznesową i powinni ponieść tego konsekwencje rynkowe.
Nie było wyboru. Jeśli chodzi o takie decyzje, no bo jest kilku dystrybutorów prasy w Polsce, ruch był największy. Nie wiesz o tym, czy firma jest dobrze zarządzana, czy źle zarządzana.
Jeżeli firma mi nie płaci przez czas dłuższy i to zaczyna się odbijać na mojej firmie, to kończę interesy. Niezależnie od tego, że nie będę miał którędy gazet sprzedawać, bo i tak ich de facto nie sprzedaję. Skoro oni mi nie płacą, to oni sprzedają moje gazety, które ja wyprodukowałem, natomiast ja ich nie sprzedaję, bo nie widzę pieniędzy z ruchu. Daję ruchowi kolejne nakłady, bo chcę przetrwać na rynku, a ruch mi nie płaci pieniędzy. No to może lepiej rozdawać gazety na ulicy, zamiast dawać takiemu upadającemu ruchowi.
A ja widzę Jana Krzysztofa Bieleckiego, który pojawił się na forum ekonomicznym w Krynicy. Pamiętasz, był kiedyś polskim premierem.
Pamiętam też ten obrzydliwy budynek telewizji polskiej, bo był też architektem. Bardzo brzydka budowla, nie pasująca do niczego.
Nie.
To nie ten?
Czesław. Nie, to nie ten.
To nie ten, dobra. To nie ten. No to widzisz, to odpowiadam ci na pytanie eksperymentalnie, że kompletnie nie pamiętam, o kogo chodzi.
To w takim razie posłuchajmy jakiejś piosenki.
Ależ proszę bardzo. To akurat dla tych, co upadli, zbankrutowali, albo którym dom rozwalił niestety jakiś huragan, albo inna brzydka rzecz, albo kobita komuś rozwaliła dom, bo zabrała swoje walizki, wyszła, a potem sądownie jeszcze dom zabrała, którego nie mogła zabrać w walizce. O tym będzie piosenka.
Studio Dziki Zachód. Wojciech Cejrowski w swoim studio. Słyszeliśmy dzwony z twojego gabinetu, ten zegar słynny dzwoniący. To coś, sięgniemy do jakichś notatek twoich. Sterta.
A proszę bardzo, tylko co z panem Bieleckim się stało? Obraził się, że ja nie pamiętam, kim jest?
Nie, on sobie by poszedł. On sobie poszedł. Nie, nawet nie miałem takiej potrzeby, żeby z nim porozmawiać dzisiaj w popołudniu wnet. Natomiast my mamy gościa teraz, bardzo ważnego w naszym studio.
Mianowicie.
Dariusz Piątkowski, minister edukacji, jest przy naszym białym stoliku. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I sytuacja jest taka, że nie słyszy Wojciecha Cejrowskiego, ale gdybyśmy panu ministrowi dali słuchawki, to byś mógł normalnie uczestniczyć w tej naszej rozmowie. Rozpoczął się rok szkolny, panie ministrze. Jak rozpoczął się? Wszyscy uczniowie mieli swoje klasy, dostali się do szkół, do których chcieli się dostać, czy też nie?
Rok szkolny rozpoczął się normalnie, tak jak w poprzednich latach. Ci uczniowie, którzy w wyniku konkursu świadectw, dokumentów, które składali do szkół średnich, bo o nich pewnie pan pyta, dostali się do tych szkół, które wybrali i w których w konkurencji z innymi kolegami, koleżankami mogli się po prostu dostać. Przypomnijmy, że w szkołach podstawowych nic nowego się w tym roku nie dzieje. Tam podstawa programowa zmieniła się już kilka lat temu. Zmieniliśmy także strukturę tych szkół, bo one z 6-letnich zmieniły się na 8-letnie. Zmiany rozpoczynają część uczniów, którzy dostają się do szkoły średniej, bo przecież absolwenci gimnazjów nadal kształcą się według tego programu, który przez ostatnie kilka lat funkcjonował. Według nas nie najlepiej był on dostosowany do współczesnych potrzeb. Zbyt dużą uwagę przywiązywano do takiej twardej, do twardego posiadania wiedzy, do testomanii i rozkład materiału był tam niedobry, trzeba było to zmienić. I dlatego przywracamy 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i absolwenci szkół podstawowych w tym roku od września po raz pierwszy będą uczyli się w takim typie szkół.
Ale jaka jest sytuacja w szkołach? Jaka jest sytuacja w liceach, w których są dwie pierwsze klasy?
Przypomnijmy, że absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych w rekrutacji uczestniczyli oddzielnie, więc nie konkurowali między sobą, a tylko i wyłącznie z rówieśnikami po danym typie szkoły. Po drugie, ta zmiana strukturalna zaszła akurat w tym roku, ponieważ teraz są najmniej liczne roczniki i dzięki temu ta rekrutacja jest nie tak liczna jak na przykład za 2 czy 3 lata, kiedy szkoły podstawowe będą opuszczały dzieci, młodzież, która przymusowo została wcielona do szkół w wieku 6 lat. Pamiętają być może Państwo, jak PO-PSL kazał rodzicom wysyłać dzieci do szkoły w wieku 6 lat, chociaż większość rodziców tego absolutnie nie chciała. Dziś 90 kilka procent dzieci uczy się czy przygotowuje się do szkoły w przedszkolach. To jest większa liczba uczniów niż na przykład rok temu, ale jeszcze 10 lat temu pojedynczy rocznik to było mniej więcej tylu uczniów, ile teraz mamy z dwóch roczników, ponieważ mamy do czynienia z olbrzymim niżem demograficznym i teraz jesteśmy na samym dnie tego niżu demograficznego. To był najlepszy moment, kiedy tego typu zmianę strukturalną można było zrobić i to dlatego pani minister Zalewska przygotowała tę zmianę akurat na rok 2009, chociaż pod względem politycznym nie było to wygodne, bo jest to rok wyborczy.
2019. A
tak,
nie 9.
19 oczywiście.
2019. Rzeczywiście kampania wyborcza jest w pełni. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kandydatem opozycji na stanowisko premiera jest pani Kidawa-Błońska, że to nie będzie Grzegorz Schetyna. Pan minister mógłby skomentować tę informację?
Chyba można powiedzieć, że Platforma Obywatelska zaczyna słuchać firmy PR-owej, którą wynajęła i która zaleciła jej podobno schowanie Grzegorza Schetyny, bo się źle sprzedaje jako produkt. Ale przede wszystkim Platforma i jej sojusznicy nie mają tak naprawdę oferty programowej dla Polaków. W związku z tym, czy to będzie pani Kidawa-Błońska, czy pan Schetyna, czy ktokolwiek inny, to niczego to nie zmienia, bo Platforma poza tym, że krytykuje obecną sytuację, nic Polakom konkretnego nie oferuje.
Ale czy to jest taki ruch, na który będzie jakaś odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie?
Ale my przede wszystkim przedstawiamy Polakom ofertę programową, a nie tylko i wyłącznie ofertę personalną. Mamy polityków sprawdzonych, tak jak chociażby pan premier, pan prezes, wielu ministrów, którzy są bardzo dobrze odbierani przez Polaków i oni oczywiście będą także tą propozycją personalną, którą będziemy przedstawiali w kolejnej kadencji.
Rozpoczął się rok szkolny, a nie widać informacji takich alarmistycznych ze strony opozycji. Czy pan boi się, że w którymś momencie nastąpi powrót do strajku nauczycieli?
Mam nadzieję, że tego strajku nie będzie choćby ze względów formalnych, ponieważ strajk przerwany wiosną tego roku, gdyby miał się znowu odbyć, musiałby być na nowo organizowany według polskiego prawa, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a ta przewiduje, że w pierwszej kolejności trzeba prowadzić rozmowy, przedstawić po pierwsze postulaty, prowadzić rozmowy, negocjacje, potem mediacje, a dopiero gdzieś na końcu ewentualnie jakaś forma protestu, a najbardziej radykalna z nich, czyli strajk. Dziś pan choćby broniarz, który chciałby ewentualnie strajk zorganizować, musiałby tę całą drogę przejść, a musiałby rozmawiać i negocjować z dyrektorami szkół, bo to oni są pracodawcami dla nauczycieli.
A czy nauczyciele dostali podwyżki?
Dostali w kwietniu ubiegłego roku, w styczniu tego roku po 5%, teraz we wrześniu otrzymają kolejne prawie 10%. Na to dodatkowo zwiększyliśmy subwencję o 1 mld zł po to, aby samorządy nie musiały ponosić wszystkich kosztów związanych ze zwyżką wynagrodzeń. Przewidujemy także stopniowe podnoszenie wynagrodzeń w kolejnych latach. Przewidujemy, że w przyszłym roku taka podwyżka, ale na pewno nie od 1 stycznia, będzie mogła wynieść około 6%, czyli tyle, ile przewidujemy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Ponieważ Wojciech Cejrowski zawsze patrzy na sprawy z innej strony, to może masz jakieś pytanie do pana ministra?
Tak, mam pytanie jedno do wszystkich ministrów. A gdzie zawodówki? Zbyt wielu mamy to magistrów, potem ci ludzie nie chcą siedzieć na kasie w Biedronce, a jest robota na kasie w Biedronce, jest robota w warsztacie samochodowym, jest robota na budowie. Natomiast ludzie, którym się pakuje do głowy magistra przez kilka lat, rodzina się spina, żeby wysłać dziecko ze wsi do miasta, zapłacić akademik i inne takie, ona potem też nie chce, żeby dziecko w cudzysłowie cofało się w rozwoju do zawodówki i brakuje nam w związku z tym rąk do pracy, które to importujemy z Ukrainy, z Bangladeszu. ZUS w Polsce już płaci ponad 1 000 000 Ukraińców, to z telewizji polskiej się dowiedziałem, sam tego nie sprawdzałem. No więc gdzie zawodówki?
Bardzo dobre podejście, podobne reprezentuję. Od dawna mówiłem o tym, że mamy zbyt wiele osób, które kończy szkołę wyższą. Często to wykształcenie jest bardziej formalne na papierku tylko, niż rzeczywiście oznacza wzrost potencjału intelektualnego. Wyraźnie też mówimy o tym, że dziś polski rynek pracy potrzebuje w ogromnej mierze takich fachowców średniego i niższego szczebla. Ludzi, którzy mają po prostu gotowy fach w ręku. Dlatego przeprowadzamy tak, że od 1 września rozpoczynamy reformę szkolnictwa zawodowego. Chcemy tam zwiększyć zdecydowanie udział tej części praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Przedsiębiorcy współtworzyli podstawy programowe. Mówili nam o tym, czego uczniowie powinni się uczyć, aby zdobyć kwalifikacje w poszczególnych zawodach. Chcemy także popularyzować tę szkołę, tak aby rodzice zrozumieli, że dziś, aby dobrze zarabiać, mieć ciekawą pracę, niekoniecznie trzeba kończyć jakieś uczelnie, niekoniecznie trzeba być profesorem filozofii, żeby być człowiekiem, który dobrze zarabia i jest po prostu szczęśliwy. To także może być po szkole zawodowej czy po technikum. Przecież, nie wiem, mechatronik, hydraulik czy jakikolwiek inny zawód także daje dzisiaj bardzo dobre zarobki, a często jest on bardziej poszukiwany niż absolwent szkoły wyższej. Także, panie Wojciechu, zgadzam się, chcemy to zmienić, ale musimy to zmienić też mentalność Polaków, którzy dzisiaj głównie gonią do ogólniaków, a nie do szkół zawodowych. To pewnie troszkę czasu potrwa, ale tu w pełni się z panem zgadzam.
No i co pan na to?
A no nic, ja to zawsze czekam, bo politycy zawsze mają gładką mowę, natomiast ja zawsze czekam grzecznie i w ciszy jakiś czas na czyny. Technik dentystyczny zarabia dużo więcej.
Ale te czyny już następują. Zmieniamy szkolnictwo zawodowe. To trochę potrwa, bo pierwsi absolwenci choćby szkół branżowych, czyli dawnych zawodówek, skończył edukację dopiero najwcześniej za 3 lata. Po technikach dopiero po 5 latach, bo przywracamy 5-letnie technikum. Także na efekty niestety będzie trzeba jeszcze czekać kilka lat.
No dlatego siedziałem cicho, drogi Krzysztofie Skowroński, po tej wypowiedzi, no bo teraz muszę 3 lata poczekać, aż zapytamy następnego ministra o to i co?
Albo tego samego ministra, bo być może po wyborach pan minister, jeżeli będzie taka możliwość, chce być dalej ministrem edukacji, czy ta praca panu ministrowi się już nie podoba, czy znudziła?
Ale za mało było czasu, żebym się mógł znudzić, bo ja pod tym ministrem od początku czerwca, także to niespełna 3 miesiące. A to są ogromne wyzwania. Gdy część znajomych dowiedziała się o tym, że zostałem ministrem, to z jednej strony mi gratulowała, a z drugiej strony współczuła, mówiąc, że to bardzo trudny resort i trudna dziedzina. I rzeczywiście jest to sporo problemów i wszystkiego zmienić się od razu nie da. Także ja na pewno będę kontynuował dużą część tych rzeczy, którą zapoczątkowała pani minister Zalewska, bo ta reforma, którą przeprowadzamy, jest programem Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że pani minister Zalewska wymyślała coś tylko i wyłącznie od siebie. Mamy świadomość niedostatków polskiej edukacji, tych przynajmniej, które formowała Platforma z PSL-em. Chcemy to zmienić, ale to jest akurat ta dziedzina, w której efekty są widoczne dopiero po kilku latach. Jeżeli dzisiaj pierwsze roczniki trafiają dopiero do zmienionej szkoły średniej, to w przypadku ogólniaków pierwsze rezultaty będą po 4 latach, w przypadku szkoły branżowej po 3, po technikach dopiero po 5 latach.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Wystąpił pan w studio Dziki Zachód, chyba że Dziki Zachód ma jeszcze jakieś dodatkowe pytanie.
Nie, nie mam. Ja gdybym miał czerwony flamaster i dyktaturę, tak na 3 dni by mi wystarczyła, to bym skreślił Ministerstwo Edukacji, gdyż uważam, że jest kompletnie niepotrzebne. Tak jak wiele innych ministerstw, państwo nie powinno się zajmować szkolnictwem, tylko prywaciarze powinni otwierać szkoły i powinien być obowiązek edukacji, a nie obowiązek szkolny. I edukuj się jak chcesz, ucz się w domu, niech cię rodzice wyślą dokąd chcą, sprawdzamy tylko, czy dziecko jest edukowane, bo jako społeczeństwu zależy nam na tym, żeby ludzie umieli pisać i czytać i liczyć i tak dalej. Natomiast,
ale panie państwo... Wojciechu, tak już jest. Dzisiaj szkoły prywatne spokojnie mogą funkcjonować, korzystają także nawet z dotacji państwa, nawet nauczanie domowe funkcjonuje i tu nie ma żadnych przeszkód.
Panie ministrze,
także
ale u nas jest
przynajmniej nie ma żadnego problemu
szkolny
z tym, żeby obowiązywało. Tak, ale to tłumaczmy to raczej jako obowiązek nauki, a nie kończenia tylko i wyłącznie szkoły państwowej. Natomiast wydaje
nie
mi się, że
będziemy tłumaczyć tutaj... ustawy. Nie będziemy tłumaczyć ustawy, bo ustawa mówi wyraźnie, że jest obowiązek szkolny i nie naszą rolą, pana ani moją, jest tłumaczyć ustawę inaczej niż została napisana. Jest obowiązek szkolny, nie ma obowiązku edukacji. A to moje prywatne zdanie. Ja bym to ministerstwo całe zlikwidował. Wydaje mi się niekonieczne.
To część chciałaby, żeby z kolei samorządy przyjęły całkowicie uprawnienia ministra edukacji i każdy samorząd, żeby mógł sobie tę szkołę kształtować na swoje wyobrażenia, tak to nazwijmy. My akurat jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy zupełnie innego zdania. Chcemy jednak pewne warunki na poziomie ustawy wyznaczyć, natomiast sposób realizowania tego obowiązku szkolnego, to już zależy też od pomysłu rodziców i od możliwości, które funkcjonują, bo przecież dzisiaj w wielu miastach są szkoły niepubliczne, prowadzone przez osoby prywatne, stowarzyszenia, zakony, bądź nauczanie domowe i to wszystko jest dopuszczalne. Chcemy, aby uczniowie pobierali także i w takich formach naukę. Także to,
jest
panie
dopuszczalne,
to
panie ministrze, jest ale jest kontrolowane przez państwo, przez pana jest kontrolowane, a ja bym nie chciał, żeby edukacja była kontrolowana.
Ja nawet gdybym chciał, to nie byłbym
państwa
w stanie tych tysięcy szkół sprawdzić, także panie Wojciechu, tak nie jest. Państwo zostawia naprawdę ogromną swobodę poszczególnym szkołom, czy instytucjom, które te szkoły prowadzą, aby uczyli mniej więcej tych elementów programowych, które są w rozporządzeniu czy w ustawie, a forma, liczba godzin, które na to przeznaczą, to już jest tak naprawdę ich pomysł, jak chcą tę edukację realizować.
No ale na tym właśnie polega różnica między nami, że pan mówi, państwo pozostawia obywatelom swobodę, czyli państwo zarządza obywatelami. A ja jestem zwolennikiem wolności, w której to obywatel zarządza rządem, ministrem i państwem. Pan pracuje u mnie, to jest moja filozofia, a nie zarządza mną, moją edukacją i moim domem. To są kompletnie sprzeczne filozofie.
Ale my jako politycy jesteśmy na służbie także i pana i innych obywateli Rzeczypospolitej.
Nie, pan powiedział, że państwo dopuszcza, że państwo zezwala, że państwo kontroluje, szkoły muszą spełniać wymogi i tak dalej. Z tym się nie zgadzam.
No to rozumiem, ale to już zupełnie inna wizja państwa i w niej pewnie się nie zgadzam.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za wizytę w Radiu Wnet. Dariusz Piątkowski, minister edukacji, kandydat do parlamentu z Białegostoku. Lista Prawa i Sprawiedliwości. Na pierwszej pozycji pan jest.
Tak jest. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. A teraz Wojciech Cejrowski. W końcu zajrzymy do twoich notatek.
A które byś chciał obejrzeć, proszę, ta ekonomiczna sterta, czy amerykańska, czy 1 września?
Amerykańską. Nie, 1 września.
A proszę bardzo. No więc słuchałem z pewnym rodzajem upodobania tego, co mówił pan prezydent Duda. dobre przemówienie mu ktoś napisał. Szkoda, że nie miał telepromptera, tak jak inni politycy, bo dawałby sobie radę łatwiej, a być może miał teleprompter, ale mu nie działał albo nie patrzył na niego, gdyż mówił bardzo piękne rzeczy, natomiast nieskładnie, dukał i to się dało słyszeć w każdym języku. Czy ktoś zna Polski, to widział, że tam on się zaczepiał, zawieszał i zanim wycedził następne zdanie, to ja już się niepokoiłem, że zapomniał. Więc forma mi przeszkadzała, natomiast parę ważnych rzeczy padło 1 września.
Nie, myślał.
To niedobrze, bo powinien przemyśleć przemówienie. Powinien przemyśleć przemówienie, zanim wszedł na mównicę, mieć przemyślane i przećwiczone w domu tak ważne przemówienie, które poszło w cudzysłowie na cały świat. 40 zaprosiliśmy delegatów, którzy tego wysłuchać musieli. I tego rodzaju strategiczne, wiekopomne przemówienia powinny być przemyślane i przećwiczone w domu, natomiast wydeklamowane na miejscu. I wtedy można robić wtręty, tak jak to robi bardzo często Trump, do przygotowanego przemówienia wrzuca jakieś własne myśli, bo jest tak przygotowany do tego przemówienia, że ma czas na myślenie. A kiedy Duda się zawieszał, bo myślał, co ma za chwilę powiedzieć, to ja widziałem, że on się zawiesił i myślał, co ma powiedzieć. Na szczęście wszystko, co powiedział, zasadniczo dobrze. To, że Niemców postawiono wreszcie pod ścianą, tak jak oni postawili Europę i przyłożono im ideologiczną lufę do czoła, tak jak oni przykładali do potylicy lufy swoim ofiarom, to bardzo dobrze, to główny przekaz tego przemówienia. Morawiecki dobił tym przemówieniem na Westerplatte, ono pewnie wcześniej było, ale we wiadomościach ze względu na ważność funkcji najpierw prezentowano to, co mówił Duda i za granicą też najpierw cytowano Dudę, potem premiera, który to premier domagał się zadośćuczynienia i już ten temat przestał być dziwny albo śmieszny. Już Schetyna z zębami swoimi nie wyskakuje tak gęsto, kiedy słyszymy zadośćuczynienie, bo Niemcy też zaczęli mówić o tym, no rzeczywiście kiedy prezydent Niemiec oddawał hołd w Wieluniu, mówił, że przeszłość nie jest zamknięta, że pamięć jest ważna i wspomniał, że Niemcy otrzymali szansę na podźwignięcie się po wojnie, natomiast my, Polska i inne narody okupowane przez Sowietów tej szansy nie miały. To jest jakiś ukłon w kierunku zadośćuczynienia i reparacji wojennych. Pytam tylko, co tam Merkel robiła. Merkel, czyli przedstawiciel tej drugiej nogi niemieckiej, która nas kopie. Bo prezydenta przysłali, to jest figura taka, która w Niemczech nawet większość osób nie zna nazwiska własnego prezydenta. No więc przysłali tego gościa, żeby mówił rzeczy pochlebne dla nas, przyjemne dla ucha, że wreszcie Niemcy zaczynają po latach przychylać się do tego, że byli zbrodniarzami oni, a nie jacyś naziści. Więc przysłali tego gościa, co tam robiła Merkel, która jest zaprzeczeniem tego, co mówił prezydent Niemiec. Czemu została zaproszona w ogóle? To mnie dziwiło, to był kolec w moim oku. No natomiast Duda wystąpił pierwszy raz poza tą formą koślawą trochę jako mąż stanu i nie mam się do czego przyczepić, bardzo byłem dumny z tego, co mówi. Ponieważ państwo pewnie to słyszeli jeszcze to przemówienie albo jakieś skróty, no to nie będę teraz rekapitulował, co powiedział. No.
Tak, nie musisz tego robić, a wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych?
Wystąpienie wiceprezydenta podobało mi się również ze względu na to, że jakaś figura niepolska wskazała na krzyż. Tam, gdzie jest Duch Boży, jest wolność. Pence jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jest osobą mocno religijną i wszyscy, którzy chcą obalić Trumpa, powinni się bać tego, bo jak Pence przyjdzie, to będzie jeszcze bardziej przykręcona śruba w tym kierunku, co wam się wszystkim nie podoba. W związku z tym Trumpa powinni bardzo dobrze chronić, a nie próbować go obalić, bo w momencie, kiedy Trump straci stanowisko z dowolnego powodu, zastrzelą go, impeachment będzie czy coś, no to przychodzi jeszcze gorszy w cudzysłowie. Pence jest taki trochę bez charyzmy na wygląd. Jest bardzo spokojny. Natomiast kiedy się posłucha, a lepiej może nawet poczyta, co mówi, to bardzo mądry facet i wskazał na te rzeczy najważniejsze. Spostrzegł krzyż na placu Piłsudskiego i odniósł się do niego. Miał to wcześniej napisane, spodziewam się, czyli spostrzegł zanim przyjechał. I mówił też o silnym sojuszu wolnych i niepodległych państw. U niego wolność jest gwarancją pokoju. a nie zniewolenie. Zniewolenie na przykład przez państwo. To nie jest gwarancja pokoju na świecie, czyli Rosja nie będzie nigdy gwarantem żadnego pokoju, chociaż ona mówi, że im więcej terytoriów zajmie, tym na większych obszarach będzie pokój panował. Dlatego najechali Ukrainę, żeby tam był pokój, bo były spory. Gruzję najechali, Abchazję, przeróżne terytoria najeżdżają z starego Imperium Sowieckiego, wchłaniać je chcą, bo mówią, że tylko oni są w stanie Pax Sovieticus zaprowadzić i wtedy nie będzie wojen, jak my tu dyktaturę wprowadzimy. To nie jest dobra droga. Tylko wolni i niepodlegli ludzie są gwarantem pokoju. No i to Pence mówił.
To teraz piosenka.
A proszę uprzejmie. Piosenka o uciekaniu. Gdyż cała masa moich znajomych z Florydy ucieka i pierzchają albo na południe w kierunku mojej siostry na Key West, bo tam już na południe nie skręci wichura, albo uciekają na zachód, czyli do Teksasu, albo uciekają gdzieś na... Wszyscy uciekają teraz. I jeszcze może do Pensa dorzucę, jeżeli państwo obserwowali z wysp transmisję, kiedy huragan nacierał na wyspy, to tam okna i drzwi do sklepów zabite były dechami, na których napisano: Panie Boże, chroń nas.
To teraz Ameryka, zarówno północna, jak i południowa, bo rozmawialiśmy o pożarach w Amazonii, one się skończyły czy nie? Czy tam nadal płonie ta dżungla?
Ponieważ to są podpalenia przez prywaciarzy robione, to gdzieś tam płonie. Ona nie płonęła w stopniu przerażającym, tylko była przerażająco opisywana w sieci. I skończyło się, bo się wyszalały różne postaci, tam sławne aktoreczki, politycy, no napisały na Twitterach, co miały napisać i po tygodniu pożary w internecie się skończyły. W Amazonii tam się pali tyle, ile zawsze się paliło. Zasadniczo w tym roku dużo mniej niż w latach ubiegłych, bo się prezydent wziął za porządki, to o tym mówiłem poprzednim razem. Natomiast w internecie zgasło. Tyle państwu powiem, już się wszyscy przestali interesować tym pożarem w Amazonii.
Za to zaczęli się interesować tym, co dzieje się na Florydzie. My już w popołudniu wnet mieliśmy informacje na temat tego, gdzie wiatr jest i gdzie być może będzie, w które miejsce na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych uderzy. Ty powiedziałeś, że twoi znajomi wyjeżdżają z Florydy, a jeszcze może coś innego zauważyłeś?
Zauważyłem też, że więcej paniki jest wśród tych osób, które z zewnątrz tę sytuację obserwują. Natomiast u znajomków moich na Florydzie, oni się zdążyli przyzwyczaić do tego, że co jakiś czas wieje i ich reakcje są takie trochę opóźnione. Tak jakby sobie lekceważyli. Co rozmowa z Wojciechem? Zgasło?
Nie, jest dobrze. Wróciłeś. Szczęśliwie wróciłeś.
Tak, no więc znajomi moi podchodzą do tego z lekkim opóźnieniem, bo jak ktoś przeżył już w swoim życiu 30 różnych huraganów, to nie kwapi się do tego, żeby tak szybko podziurawić sobie ściany, zabijając okno dyktą, i nie kwapi się do tego, żeby po raz kolejny spakować podstawowe rzeczy do samochodu i jechać 1000 mil w nieznane, stojąc po drodze w korkach. No bo pewnie przejdzie bokiem. Bardzo uważnie wszyscy mają telewizory włączone, obserwują, w którą stronę ten huragan skręca, każdy ma własną opinię na ten temat i trochę tak jak my w sytuacji, jakoś to będzie, no przecież nic się nie stanie. To jest też nasze polskie podejście do katastrof oswojonych. Jak człowiek ma oswojone niebezpieczeństwo, no jedzie samochodem, który już powinien pójść na szrot, ale nie, no jeszcze kochanie, jeszcze na te wakacje przecież jakoś dojedziemy. Więc mieszkańcy Florydy, którzy tam od lat mieszkają i na stałe, mają trochę takie podejście. Ten, kto się przestraszył, to już uciekł. Lotniska rzeczywiście zablokowane są. Ludzie na lotniska często przenoszą się i to w transmisji z Ameryki słyszałem w Radiu Wnet, że cała masa ludzi wylądowała na lotniskach również dlatego, żeby tam posiedzieć, nie tylko żeby odlecieć. Ludzie wiedzą, że samoloty nie latają, ale lotniska są bezpiecznym miejscem, gdzie się można schować. Na lotniskach jest przeróżna infrastruktura, tam strażacy, infrastruktura medyczna, żarcie jest jakieś na lotniskach. Są też pasy startowe, przy których warto być, gdyby musiała być ewakuacja. Na razie samoloty nie latają, ale jak już się coś stanie, to ja chcę być pierwszy w kolejce do samolotu, kiedy wznowią loty. I dlatego też lotniska są zapakowane ludźmi, pomimo że wiadomo, nic dzisiaj nie będzie latać, ani jutro, ani wczoraj nie latało. Ludzie tam przybywają, szczególnie starsze osoby, żeby się nimi ktoś zaopiekował. Natomiast to, co słyszałem o tych schroniskach dla zwierząt, no to jest aberracja moim zdaniem, że przepełnione są schroniska dla piesków. No jak huragan porwie psa, to moim zdaniem trochę szkoda zasobów marnować na psy. Rozumiem kogoś, kto tam ma psa albo się opiekuje bezdomnymi psami, rozumiem jego emocje. Natomiast gdyby się tych emocji wyzbyć jakoś i popatrzeć na to z zewnątrz, no to jest marnowanie ogromnych zasobów na opiekę nad psami w sytuacji, kiedy nie zaopiekowane są wszystkie osoby ludzkie jeszcze. Więc ja bym tę energię przesunął na zaopiekowanie się najpierw wszystkimi ludźmi, a potem się zajmijmy psami i kotami.
To otwieramy w takim razie notatki ekonomiczne.
A proszę bardzo. W rozmowie z generałem padało wielokrotnie zagrożenie chińskie i ja je tu przywołuję, dlatego że w Polsce jakieś mamy takie przeświadczenie ogólne, że Chiny nie są zagrożeniem, tylko Chiny to jest Made in China, różne tanie rzeczy, które kupujemy. I przecież nie miałbym telewizora, jakby nie Made in China i lodówki i tak dalej. I cały czas mamy to podejście, o którym generał wspominał, z którym zrobiłeś wywiad, że ze względu na zakupy, na dobre stosunki ekonomiczne, na pokój ekonomiczny, na tanie ceny, my przymykamy oko na to, że to jest właśnie zagrożenie. Handel z tyranem jest zagrożeniem. Chiny są tyranem i one budują swoją siłę poprzez inwestycje zagraniczne i powinno się unikać kontaktów z Chinami i uzależniania się. Chwilę później rozmawiamy z facetem z Orlenu, który mówi o dywersyfikacji, że ona jest ważna, że ona nas uratowała przed terrorem rosyjskim, kiedy tam zachlorkowana ropa do nas płynęła. A jednocześnie pakujemy się w interesy, które nas uzależniają w identyczny sposób od Chin. Czemu chiński minister rolnictwa był w Polsce i czemu prowadzimy z nim rozmowy o wymianie handlowej? Moglibyśmy prowadzić z Chińczykami ewentualnie rozmowy o sprzedaży czegoś, natomiast nie powinniśmy z nimi prowadzić rozmów o wymianie handlowej, bo za dużo jest wymiany handlowej z Chinami. Minister Czaputowicz spotkał się z przedstawicielem z Kuwejtu, z ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu i rozmawiali o odnowieniu relacji i nawiązaniu nowych. I dlaczego to zrobili? Oficjalna informacja jest taka: Kuwejt ma duży kapitał, a my go potrzebujemy. To jest informacja ekonomiczna. No więc nawet jeżeli Kuwejt ma nie wiem jaki kapitał, to my go nie potrzebujemy. My chcemy wyprodukować własny kapitał w Polsce. Coś chcemy sami wyprodukować, mieć swój kapitał, a nie sprzedawać się kolejnym inwestorom zagranicznym. Inwestycje zagraniczne w Polsce są niedobre dla rozwoju polskiej gospodarki, bo są zagraniczne. Gdybyśmy mieli własne inwestycje, bo ktoś się dorobił majątku i otworzył kolejną fabrykę w Polsce albo w Kuwejcie, to jest dobrze. Natomiast jak ktoś przyjeżdża z walizką pieniędzy i sobie coś tutaj stawia w Polsce, to jest niedobre. Ekonomicznie. Takie jest moje zdanie w tej sprawie od lat.
Z ekonomicznych tu, rzeczy jest... Nie, tak. I tu postawmy kropkę w dzisiejszej naszej popołudniowej audycji w studiu Dziki Zachód w Popołudniu Wnet, bo usłyszymy się i możemy się umówić na poniedziałek i już wrócić do naszej poniedziałkowych rozmów, tylko teraz o 9:15.
Ależ proszę bardzo, dopóki nie wyjadę do Ameryki, kiedy to godzina 9:15 jest absurdalna dla mnie, bo to jest tam jakiś środek nocy, już jest po północy i człowiek tak już dawno poszedł spać zasadniczo i nie chce wstawać, więc dopóki nie wyjadę do Ameryki na swoje piękne rancho, to rzeczywiście będzie 9 rano w Polsce, 9:15 w poniedziałki, a z Ameryki będzie pewnie 17.
No to w takim razie do usłyszenia, ale na zakończenie jeszcze jedna piosenka. W studiu Dziki Zachód.
To ja może teraz w tej piosence ostatniej do Meksyku pojadę, żeby odpocząć od tego całego szumu ekonomicznego i od tych wszystkich pierwszych września. Ja chcę do Meksyku, proszę pana, margarity się napić.